Rozpoczynamy serwis informacyjny w Radiu Maryja. Gotowe są już wytyczne dotyczące nauczania w nowym roku szkolnym. Minister edukacji przedstawił stan przygotowań do rozpoczęcia roku szkolnego 2020-2021. Więcej o tym Zuzanna Dąbrowska.
Chcemy, aby dzieci mogły bezpiecznie wrócić do szkół, zapewnia szef resortu edukacji Dariusz Piątkowski. Podstawowym modelem pracy w nowym roku szkolnym ma być tradycyjny model, w którym zajęcia odbywają się w szkołach. 1 września rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się podobnie jak w przeszłości w placówkach. Kolejne dni mają być dniami standardowej nauki w szkołach. Aby było to możliwe, resort edukacji przygotował we współpracy z głównym inspektorem sanitarnym oraz resortem zdrowia wytyczne dotyczące tego, jak zorganizować zajęcia tak, aby wszyscy mogli czuć się bezpiecznie. Nie będzie obowiązku noszenia maseczek, jednak oczywiście będzie to możliwe, mówi minister edukacji Dariusz Piątkowski.
Oczywiście nadal będą obowiązywały te zasady dotyczące higieny osobistej, czyli mycia rąk przy wejściu do szkoły, przy posiłkach, przed posiłkami, przy korzystaniu z toalety, czyszczenia pomieszczeń, dezynfekowania, jeżeli będzie taka potrzeba. Przypomnimy, że woda z mydłem jest dobrym środkiem, który pozwala zachować bezpieczne zasady współprzebywania w jakimś pomieszczeniu, czy umycie korytarza, klatki schodowej wodą z jakimiś detergentami wystarczy, nie są potrzebne jakieś bardzo szczególne środki. Oczywiście zachęcamy do tego, aby te zasady higieny stosować jak najczęściej.
Wytyczne będą dostępne na stronie internetowej resortu edukacji, zostaną także rozesłane do szkół. Dyrektorzy będą mieli za zadanie dostosować zasady do warunków panujących w danej szkole. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiedział złożenie projektu zaostrzającego kary za przestępstwa seksualne wobec kobiet. Jak podkreślił, ma to być test prawdziwości dla tych, którzy mówią, że tak bardzo zależy im na ściganiu oprawców. Propozycja przewiduje m.in. wprowadzenie kary bezwzględnego dożywocia za morderstwo w związku ze zgwałceniem, podniesienie dolnej granicy kar dla recydywistów seksualnych, zaostrzenie kar za gwałt zbiorowy i ze szczególnym okrucieństwem oraz ograniczenie możliwości przedterminowego zwolnienia przestępców seksualnych. Zbigniew Ziobro opowiedział, że przedstawione propozycje to konkrety, a nie ideologiczne rozważania i zalecenia. Minister Sprawiedliwości odniósł się przy tym do krytyki niektórych środowisk dotyczącej kwestii wypowiedzenia konwencji stambulskiej.
Ujawnili się liczni zwolennicy obrony kobiet przed ciężkimi przestępstwami, przed przemocą. Przyjmuję ten fakt w tym sensie z satysfakcją, że przez wiele lat często ci sami ludzie prezentujący te same środowiska polityczne, mówię o lewicy, mówię o Platformie, głosowali przeciwko zmianom w prawie karnym, które miały skuteczniej chronić kobiety przed przemocą, tą najokrutniejszą, można powiedzieć, też formą przemocy, jaką jest przemoc seksualna, wtedy, kiedy takie propozycje składałem jako minister sprawiedliwości. W związku z tym, że ci sami ludzie zapomnieli, jak często głosowali, stawiając nam całkowicie fałszywe, kłamliwe zarzuty, że jesteśmy przeciwko skutecznemu ściganiu tych, którzy dopuszczają się przemocy wobec kobiet. Chciałbym też dać im szansę do tego, aby udowodnili, że to, co mówią, przekują w czyn.
Zbigniew Ziobro zaapelował do opozycji o poparcie projektu zaostrzającego kary za przestępstwa seksualne. Apeluje o stanięcie po stronie ofiar, a nie oprawców, mówił. Klub Koalicji Obywatelskiej wyśle niewielką delegację na Zgromadzenie Narodowe, wobec którego w czwartek Andrzej Duda złoży przysięgę. Delegacji tej przewodniczyć mają marszałek Senatu Tomasz Grodzki i wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska. Poinformował o tym wiceszef Klubu Koalicji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki. W delegacji nie będzie lidera PO Borysa Budki. Taką decyzję podjęło w środę prezydium Klubu Koalicji Obywatelskiej. Delegacja klubu ma liczyć kilkanaście osób. Udziału w zgromadzeniu nie weźmie też Rafał Trzaskowski. Zdaniem koalicji wybory prezydenckie nie były wolne i równe, nie spełniały standardów uczciwych wyborów. Specjalista do spraw mediów Mariusz Sieraczkiewicz ocenił, że Koalicja Obywatelska nie ma programu i planu, więc stwarza tylko tak zwane fakty medialne. Jak wskazał, nieobecność na Zgromadzeniu Narodowym jest jednym z nich.
Osoby związane z Platformą Obywatelską, przyzwyczajone do sprawowania władzy przez dwie kadencje, no nie mogą się nadal pogodzić, że tą władzę stracili. Mało tego, brak strategii, brak jakiegoś takiego spojrzenia w przyszłość buduje takie sytuacje, w których tak naprawdę cały ten obóz totalnej opozycji zaczyna wyglądać jako takie zgromadzenie ludzi poruszających się w chaosie. Nie ma tutaj żadnego planu na przyszłość, jak już mówiłem, nie ma żadnej strategii. I teraz zamiast walczyć z obozem rządzącym argumentami konkretnych rozwiązań, czy to gospodarczych, czy to społecznych, no to stwarza się fakty medialne, a nie uczestniczenie w Zgromadzeniu Narodowym, no jest właśnie takim faktem medialnym.
Według mediów w zgromadzeniu nie wezmą udziału też m.in. byli prezydenci Lech Wałęsa i Bronisław Komorowski. Obecny ma być z kolei Aleksander Kwaśniewski. Zwołane na czwartek posiedzenie Zgromadzenia Narodowego rozpocznie się o godzinie 10. Andrzej Duda złoży wtedy przysięgę i obejmie urząd prezydenta na drugą kadencję. Ministerstwo Zdrowia nie wyklucza wprowadzenia lokalnych obostrzeń w powiatach, gdzie występują największe ogniska koronawirusa. Rzecznik resortu podkreślił, że głównym miejscem zakażeń są wciąż kopalnie na Śląsku. W środę potwierdzono tam 152 przypadki. Resort ocenia, że po zbadaniu kolejnych wymazów od rodzin górników ta liczba wzrośnie. Dużym ogniskiem koronawirusa jest też zakład drobiarski w powiecie ostrzeszowskim w Wielkopolsce. W środę potwierdzono tam 87 przypadków, ale Ministerstwo Zdrowia spodziewa się nawet kilkuset zakażeń. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz podkreśla, że w regionach podwyższonego ryzyka należy liczyć się z przywróceniem obostrzeń.
Mówmy o powiatach, nie mówimy o całych województwach, bo jak Państwo widzicie, sama Wielkopolska to jest tak naprawdę blisko 100 zakażeń, ale w 80% to jest jeden zakład pracy. Musimy się spodziewać, że w powiatach, w których notujemy w ciągu ostatnich 14 dni dość dużą skalę wzrostów, tam mogą się pojawiać pewne obostrzenia co do choćby liczby osób w restauracjach, sklepach czy na imprezach. Najbliższe dni to będzie już decyzja o konkretnych powiatach.
90 nowych przypadków odnotowano też w Małopolsce. Resort wskazuje, że zakażeni to pracownicy dużych zakładów pracy. Łącznie ministerstwo poinformowało w środę o 640 nowych przypadkach COVID-19. Zmarło też kolejnych 18 osób. 76 lat temu rozpoczęła się rzeź mieszkańców warszawskiej Woli. W masowych egzekucjach zginęło według różnych szacunków od 40 do 60 tysięcy osób. Dokładna liczba ofiar wciąż nie została szczegółowo ustalona. Rzeź mieszkańców Woli rozpoczęła się 5 sierpnia i trwała do 7 sierpnia. Niemcy rozstrzeliwali ofiary, a ich ciała palono. Profesor Wojciech Polak, historyk, wskazał, że zbrodnie na warszawskiej Woli były jednym z największych mordów powstania warszawskiego.
Do największych masakr, do największego ludobójstwa doszło w warszawskiej dzielnicy Wola i to właściwie już od 5 sierpnia. To była sobota. Ta sobota przeszła do polskiej historii jako czarna sobota. Ogromne niemieckie oddziały policji, SS, Wehrmachtu rozpoczęli nieplanową, taką można powiedzieć, spontaniczną masakrę ludności, więc zabijanie ludzi kolejnych domów, gwałcenie kobiet, rabunek na ogromną skalę. Zaczęły piętrzyć się stosy ludzi do pierwszego, drugiego piętra.
W środę w Warszawie odbyły się uroczystości z okazji 76. rocznicy rzezi Woli i Powstania Warszawskiego. W planie był m.in. Marsz Pamięci. Polska sekcja Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie przy współpracy z MON organizuje transport humanitarny do Libanu. W wyniku eksplozji, do jakiej doszło we wtorek w porcie w Bejrucie, zginęło ponad 130 osób, a około 5 tysięcy jest rannych. Dyrektor polskiej sekcji stowarzyszenia podkreślił, że sytuacja ekonomiczna Libanu jest dramatyczna, a na to nałożył się jeszcze wybuch w Bejrucie. Ksiądz profesor Waldemar Cisło apeluje do wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie materialne oraz konkretne dary. W Libanie około 2 milionów ludzi potrzebuje natychmiastowej pomocy. Połowa z nich to dzieci, zaznaczył ksiądz profesor. Ponadto, jak dodał, zamknięciem zagrożone jest 350 szkół.
coś, co chrześcijanom daje możliwość przetrwania na Bliskim Wschodzie, czyli edukacja, znowu jest zagrożona. Na to wszystko jeszcze nałożył się wczorajszy wybuch, gdzie setki ludzi ucierpiało, wiele osób też zginęło, zostały zniszczone też miejsca pracy, port, co dodatkowo skomplikowało tę sytuację. Ponieważ pan minister Mariusz Błaszczak, on zna dobrze sytuację, wsparł nas w ten sposób, że dostaliśmy samolot transportowy, który wypełnimy właśnie lekami, żywnością. Oczywiście musi być taka, która może być przechowywana bez lodówki, bo ci ludzie mieszkają często w obozach, czyli cukier, kasza, mleko w proszku, konserwy, tego typu rzeczy. No i też prosiliśmy firmy, które mogłyby przekazać taką żywność, czy niektóre może zakłady farmaceutyczne, gdyby mogły przekazać leki, będziemy bardzo wdzięczni.
Samolot do Libanu poleci najpóźniej 4 września. Może zabrać 40 ton. Potrzeba leków, środków higienicznych i żywności. Zbiórkę dla ofiar w Bejrucie uruchomiła też m.in. Caritas Polska. Ponadto kraje Unii Europejskiej, w tym Polska, zaoferowały pomoc Libanowi w ramach mechanizmu wsparcia. Do Bejrutu z misją ratowniczą polecieli polscy strażacy. Ojciec Święty Franciszek powiedział, że pandemia powodująca głębokie rany w świecie obnażyła słabości i ukazała potrzebę jego uzdrowienia z chorób społecznych. Trzeba to uczynić w duchu wiary, nadziei i miłości, podkreślił papież w rozważaniach podczas pierwszej audiencji generalnej po lipcowej przerwie. Odbyła się ona bez udziału wiernych w Bibliotece Pałacu Apostolskiego. Ojciec Święty, mówiąc o sytuacji związanej z pandemią, wskazał, że wiele osób i rodzin żyje w czasie niepewności z powodu problemów społeczno-ekonomicznych, które dotykają przede wszystkim najbiedniejszych.
I w tym momencie tak zadajmy sobie pytanie, w jaki sposób możemy pomóc w uzdrowieniu naszego dzisiejszego świata jako uczniowie Pana Jezusa, lekarza dusz i ciał. Jesteśmy wezwani do kontynuowania Jego dzieła uzdrowienia i zbawienia, zarówno w sensie fizycznym, społecznym, jak i duchowym. I chociaż Kościół jest szafarzem Chrystusowej łaski uzdrawiającej poprzez sakramenty i chociaż zapewnia opiekę zdrowotną w najodległejszych zakątkach ziemi, Kościół nie jest ekspertem w zapobieganiu ani w leczeniu pandemii.
Ojciec Święty podczas audiencji wezwał do modlitwy za ofiary eksplozji w Bejrucie.
Modlmy się za Liban, modlmy się za rodziny, które zostały dotknięte tą tragedią. Módlmy się o to, aby wszystkie siły w tym kraju, w tym momencie takim bolesnym, ze wspólnotą międzynarodową potrafiły przezwyciężyć wielki kryzys, który Liban obecnie przeżywa.
Zwracając się do Polaków, papież nawiązał do przypadającej w czwartek uroczystości Przemienienia Pańskiego. Podejmując starania o uzdrowienie dzisiejszego świata i budowanie Królestwa Bożego, nie zapominajmy o wezwaniu płynącym od Boga. To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie, mówił Ojciec Święty. I tą wiadomością kończymy serwis informacyjny w Radiu Maryja.